Radia Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś ojca Włodzimierza Misiuka, kustosza akademickiej cerkwi świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu!
Bo wieki sława!
Spotykamy się dziś w związku ze zbliżającymi się uroczystościami ku czci świętej Marii Magdaleny. To wyjątkowa święta, która swoim życiem i działalnością pokazała ogromną wierność Chrystusowi, odwagę i duchową siłę. Ojcze, może zacznijmy od przyjrzenia się postaci świętej Marii Magdaleny. Kim była i co mówi o niej Pismo Święte?
W Piśmie, w Ewangeliach, czytamy o tym, że Maria Magdalena towarzyszyła Jezusowi w jego nauczaniu wraz też z innymi kobietami. Ale to, o czym piszą wszyscy ewangeliści, to, że Maria była jedną z tych niewielu, które zostały przy krzyżu z Jezusem, a potem była tą pierwszą, która przyszła wcześniej rano, w sobotę, żeby dopełnić rytuał, żeby namaścić jeszcze ciało pogrzebanego Chrystusa. I ona zobaczyła grób otwarty i pusty i ona powiadomiła o tym apostołów. Ktoś policzył, że tych wspomnień o Marii jest 7 w sumie w 4 Ewangeliach. Tylko ewangelista Łukasz wspomina o jej uzdrowieniu, czy uwolnieniu od 7 demonów przez Jezusa.
Święta Maria Magdalena to postać, która często pojawia się w Ewangelii, nie jako ktoś przypadkowy, ale jako osoba bardzo bliska Chrystusowi. Święta Maria Magdalena nazywana jest w cerkwi równą apostołom. To bardzo wyjątkowe miano. Co ono oznacza? Co mówi o duchowej misji i dlaczego to właśnie święta Maria Magdalena została nim uhonorowana?
Właśnie przez to, że potem głosiła Ewangelię, dobrą nowinę. Nazywamy ją też apostołką apostołów. Właśnie, jak już wspomniałem wcześniej, to ona była tą pierwszą, która przyszła do grobu wcześniej rano i potem powiadomiła o tym innych apostołów. Ona była tą pierwszą, która powiedziała o Jezusie zmartwychwstałym, a potem to kontynuowała. Jej nauczanie ma tak wielkie znaczenie właśnie, że została też nazwana równą apostołem.
To bardzo wyjątkowe, że kobieta otrzymała taką rolę i tak wielkie zaufanie. A skoro już mówimy o kobietach, które towarzyszyły Jezusowi w tych najważniejszych chwilach, to myślę, że warto wspomnieć o niewiastach niosących wonności. W ikonografii i liturgii często mówi się o Marii Magdalenie jako właśnie o jednej z nich. Kim były te kobiety i jaka była ich rola?
Właśnie tak nazywamy kobiety, które przyszły, żeby namaścić ciało Jezusa złożone do grobu. Z ewangelicznego opisu wiemy, że ciała ukrzyżowanych Jezusa i dwóch złoczyńców zostały zdjęte w piątek przez to, że zbliżała się sobota. I to była, jak czytamy, szczególna sobota, bo to była sobota paschalna. I nie wypadało, żeby ciała martwych, czy żywych jeszcze ludzi wisiały na krzyżu, więc Żydzi przyszli do Piłata z prośbą, żeby doszło do zdjęcia tych martwych, żeby przyspieszyć umieranie tych skazańców. Kiedy przyszli żołnierze, przebili golenie dwóch złoczyńców ukrzyżowanych wraz z Chrystusem, ale Chrystusowi nie połamali kości. I tu się spełniło proroctwo. apostoł, ewangelista Jan to podkreśla. Jezus to baranek, paschalny baranek. Tak jak w Egipcie przed wyjściem Izraela z Egiptu, Izraelici przygotowywali właśnie wieczerze i przygotowali baranka jednorocznego i nie można było łamać jego kości. Był też specjalnie przygotowywany. Taki tutaj apostoł Jan wskazuje, że to Jezus jest tym barankiem paschalnym i nie zostały połamane kości, bo już nie żył. Ale właśnie, przez to, że to była już późna pora, czasu było mało, więc namaszczenie nie było pełne, tak jak to się praktykowało. Czytamy o Józefie i Nikodemie, którzy zdjęli ciało i namaścili je wonnościami, ale to było tylko częściowe spełnienie rytuału. Kobiety, niewiasty niosące wonności, te, które przyszły dopełnić tego rytuału właśnie już w sobotę rano, ale zostały grób otwartym. Maria Magdalena jest jedną z nich. Tutaj właśnie w opisach ewangelistów są różnice, bo mowa o tym, że przyszły kobiety razem, było ich kilka, pojawiają się imiona Marii i Zuzanny, i Joanny i wraz z nimi właśnie Maria Magdalena, a też w jednym z opisów mowa, że Maria przyszła sama, była tą pierwszą.
Niewiasty niosące wonności to piękny przykład oddania i duchowej troski. Mimo trudnych okoliczności były blisko Chrystusa. W pewnym sensie podobne zadania, czyli duchowe towarzyszenie i budowanie wspólnoty, podejmuje dziś duszpasterstwo. Ojciec Włodzimierz Misiuk, który jest dziś moim gościem, pełni rolę duszpasterza środowiska akademickiego. Czym ona się zajmuje i jaką rolę pełni w życiu studentów?
Duszpasterstwa akademickie służą pomocą, wsparciem dla środowiska akademickiego w tym szerszym zakresie. Ale możemy mówić o studentach. Oni wyjeżdżają ze swoich rodzinnych domów, przenoszą się do innych miejsc, do ośrodków akademickich. Białystok jest jednym z nich. Odrywają się od tej wspólnoty, w której wychowali się, dorastali. No ja, duszpasterstwa akademickie próbują właśnie wyciągnąć ku nim rękę, żeby ich też zintegrować z istniejącymi, w naszym przypadku tutaj w Białymstoku, parafiami. Mamy specjalną akademicką cerkiew. Zapraszamy tam wszystkich studentów i członków środowiska akademickiego na regularne nabożeństwa w soboty o 17, w niedzielę o 8 i w Wielkie Święta podobnie. Pojawiają się na nabożeństwach przedstawiciele środowiska akademickiego, chociaż chór w naszej cerkwi jest czysto akademicki. To wykładowca i studenci. Także cerkiew można śmiało nazywać akademicką, chociażby przez to, że chór jest czysto akademicki. No ja też jestem związany ze środowiskiem akademickim. Jestem nie tylko duszpasterzem, ale i wykładowcą. Właśnie, organizujemy spotkania z studentami. Są regularne w środy o 17:30. Rozpoczynamy od molebna, od krótkiej modlitwy właśnie w cerkwi akademickiej świętej Marii Magdaleny, a potem przechodzimy do Centrum Kultury Prawosławnej i tam kontynuujemy spotkania na różne tematy proponowane przez studentów właśnie na początku roku akademickiego. Tam ustalamy ich kolejność i to są takie regularne spotkania. Studentów prawosławnych w Białymstoku jest wielu. No, mamy ponad 10 szkół wyższych. Studentów wszystkich jest chyba kilkanaście tysięcy. Ale właśnie to, co dziwne, niewielu studentów przychodzi na te spotkania, choć regularnie ogłaszamy o tych, upowszechniana jest informacja o tych spotkaniach w mediach naszych internetowych. Można to tłumaczyć o tym, że doszło do tego, że wielu studentów i studiuje, ale też i pracuje. No i bywają właśnie zajęci tą wieczorową porą. Niektórzy też mają zajęcia o tej porze, także to taka trudność, ale robimy, co możemy. Zapraszamy teraz za pośrednictwem tego programu też przypominam, no jesteśmy w środku wakacji, ale od października zaczynamy kolejny cykl spotkań.
Również przyłączamy się do zaproszenia. To naprawdę ciekawe i budujące, że duszpasterstwo akademickie potrafi odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi i stworzyć dla nich przestrzeń do duchowego wzrostu. A skąd właściwie wziął się pomysł, aby ta cerkiew miała charakter akademicki?
O tym zdecydował arcybiskup Jakub. Kiedy już było wiadomo, że parafia ordynariatu, prawosławnego ordynariatu w Wojsku Polskim, która używała cerkwi Marii Magdaleny jako swojej parafialnej, będzie się przenosić do swojej własnej już tam na ulicy Warszawskiej, Władyka Jakub zdecydował, że właśnie to będzie cerkiew akademicka. I ja przez to, że już wcześniej od kilkunastu lat byłem duszpasterzem akademickim. Władyka mnie tam skierował, żeby się tą cerkwią opiekować. No, dlatego nazywam się kustoszem, opiekunem tej cerkwi.
To niezwykle ciekawa inicjatywa. Nadanie cerkwi charakteru akademickiego z myślą właśnie o studentach. Nadaje temu miejscu szczególny wymiar. A cerkiew, w której ojciec posługuje, nosi wezwanie świętej Marii Magdaleny. Może warto przybliżyć naszym słuchaczom historię tej świątyni?
To jest najstarsza cerkiew w Białymstoku. No i do tego najmniejsza. Ale najstarsza z zachowanych, bo były cerkiewy jeszcze wcześniej. Z danych historycznych wiemy, że ta świątynia została ufundowana przez Branickich. I to był rok 1758. I wtedy to była rzymskokatolicka altaria, czyli kapliczka. I właśnie ufundowane były dwie. Jedna na górze świętego Rocha, a druga na górze świętej Marii Magdaleny. I altaria to takie miejsce, taka kaplica, w której msza czy nabożeństwa sprawowane są sporadycznie. I tak to na początku wyglądało, ale z czasem na jednej, na drugiej górce pojawiły się groby. Zaczęły funkcjonować jako cmentarze. Chyba wzgórze świętej Marii Magdaleny chyba szczególnie. I to był cmentarz, no, można dzisiaj powiedzieć komunalny albo ekumeniczny, bo tam były groby i prawosławne, i katolickie, i unickie, i prawosławne. Że katolicy byli właścicielami, gospodarzami, ale udzielali tej kaplicy na właśnie pogrzebowe nabożeństwa dla prawosławnych. I właśnie przy okazji remontu, który nastąpił w roku 2023, dokonaliśmy odkrycia tam na ścianie wewnątrz. Ujawniła się taka tabliczka, epitafium. I tam jest informacja o pochowanym tam dziecku. Na tablicy jest napis Baron Nikolaj Wrangel. Okazuje się, że to niespełna dwuletnie dziecko i okazuje się, że to syn albo dowódcy, albo wysokiego oficera z ówczesnego garnizonu rosyjskiego w Białymstoku. No i zachowało się w list biskupa Ignacego, prawosławnego biskupa w owych czasach, adresowany do metropolity Józefa Siemaszko, właśnie z informacją o tym pogrzebie. Ten list jest opublikowany w jednym z tomów o zabytkach Białegostoku. To chyba ostatni tom w serii zabytków i jest poświęcony świątyniom Białegostoku. I właśnie w rozdziale o cerkwi Marii Magdaleny jest ten list cytowany przez autorów tego opracowania. W tym liście Władyka Ignacy zwraca się do metropolity z informacją, że przy okazji tego pogrzebu tego dziecka dużo się działo. To chyba była ojciec tego dziecka, to wysoki rango oficer. No i dużo było nabożeństw, paniechidy. W liście mowy o egzekwiach, wielokroć sprawowanych. No i właśnie pojawia się tam informacja, że przez to, że tak dużo się działo, prawosławni duchowni wzięli klucze od tej świątyni, od księży katolickich, ale już ich nie oddali. Bo ustalili między sobą duchowni, że już niech te klucze zostały u prawosławnych. Ten pogrzeb to, można powiedzieć, spowodował. Autorzy opracowania mówią też o tym, że dane ówczesne wykazują, że w Białymstoku było dużo więcej już prawosławnych, a katolicy mieli już swój własny, odrębny cmentarz, także ten już nie był im potrzebny. No i dalej dane historyczne mówią o tym, że cerkiew Marii Magdaleny została oświęcona w roku 1860. Ten pogrzeb, o którym mówiłem, był w roku 1848. We wrześniu to było. I właśnie po tych 12 latach cerkiew została po remoncie oświęcona i już zaczęła funkcjonować jako cerkiew prawosławna. Taka jest historia. To się bardzo podoba właśnie. Duchowni się dogadali i ustalili, a w liście biskup Ignacy, na zakończenie tego listu biskup Ignacy prosi metropolitę, że skoro duchowni to ustalili między sobą i już tak to zaczęło funkcjonować, prawosławni zaczęli się opiekować tą świątynią, ale stwierdzili, że trzeba jakoś to formalnie jeszcze zakończyć. No i tak to wygląda. Później cerkiew Marii Magdaleny była kaplicą cmentarną. Cała górka do 1974 roku to był cmentarz. Były nagrobki, ale w tym roku, w 1974, ten cmentarz został zlikwidowany. W Białymstoku były organizowane w tym roku ogólnopolskie dożynki. No i przez tą uroczystość ogólnopolską ktoś wpadł na pomysł, żeby zlikwidować ten cmentarz w centrum miasta. No i wtedy też pojawił się tam amfiteatr. Część górki została wykrojona właśnie na potrzeby tego amfiteatru. Jego pozostałości są widoczne jeszcze tam przy cerkwi. Nabożeństwa były sprawowane tak regularnie w niedzielę, a właśnie od początku lat 90., kiedy powstał ordynariat prawosławny w Wojsku Polskim, ta cerkiew została udzielona właśnie na potrzeby parafii ordynariatu Wojska Polskiego, prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego. A teraz to już cerkiew akademicka.
Historia tej cerkwi jest naprawdę interesująca, a już niedługo parafia będzie obchodziła swoje święto parafialne. Jak będą wyglądały tegoroczne uroczystości?
Tak jak i w zeszłych latach. Będzie sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania, które nie jest na całą noc. Rozpoczniemy o 17, jak zwykle, a w niedzielę, to będzie w niedzielę o 17, 3 sierpnia, a w dzień święta, 4 sierpnia, w poniedziałek o 9 będzie boska liturgia. W zeszłym roku też sprawowany był akatyst ku czci świętej Marii Magdaleny. To był pierwszy. W tym roku kontynuujemy. Mam nadzieję, że to już stanie się stałą tradycją, więc zapraszamy wszystkich słuchaczy na te nabożeństwa. Co roku nabożeństwom przewodniczą nasi biskupi. Władyka Jakub i Władyka Andrzej. W tym roku najprawdopodobniej liturgię będzie sprawował Władyka Jakub, a nabożeństwo całonocnego czuwania poprowadzi biskup Andrzej, biskup Supraski. Najprawdopodobniej, ale zapraszam wszystkich słuchaczy do uczestnictwa w tych nabożeństwach w niedzielę. Wsiąż na, myślę, na dzień wolny, także powinno być. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, tak jak i w zeszłych latach dopisywała i będziemy się wspólnie modlić podczas tego naszego bardzo ważnego święta.
Również serdecznie zapraszamy na modlitewne uroczystości ku czci świętej Marii Magdaleny. To z pewnością ważny moment dla wspólnoty, ale także okazja, by na nowo przyjrzeć się jej postaci. Dlatego kończąc już naszą rozmowę, zapytam, czego współczesny człowiek może nauczyć się od świętej Marii Magdaleny?
No właśnie wspomnianej już wcześniej wytrwałości, odwagi, miłości. Właśnie to charakteryzuje Marię Magdalenę i inne niewiasty. Apostołowie, najbliżsi uczniowie Jezusa, rozpieszli się. Bogorodica i Jan, apostoł Jan, no i niewiasty zostały. One potem też przyszły namaścić ciało, choć to było niebezpieczne, bo przecież Żydzi wydali Jezusa na śmierć i osądzili go, ale z miłości, pełne wiary i odwagi przyszły wczesnym rankiem namaścić ciało. I to jest przykład do naśladowania. Marię nazywamy równo apostołą, ale trzeba nam też wiedzieć, że my też powinniśmy być apostołami. Wierzymy w symbolu wiary. Wypowiadamy słowa wierzę w jedyną świętą, powszechną, apostolską cerkiew. Cerkiew jest apostolska nie tylko przez to, że apostołowie przekazywali swoim potomnym nauczanie Chrystusa. Następne pokolenia podawały to nauczanie dalej. My otrzymaliśmy tą naukę od apostołów, nauczanie Chrystusa otrzymaliśmy od apostołów i ich następców. Nasze zadanie to przekazać pełnię wiary chrześcijańskiej następnym pokoleniom. My też powinniśmy być apostołami. Apostolskość cerkwi też od nas zależy. I to bardzo ważne. W związku z tym uczestniczyć w tym święcie Marii, świętej Marii Magdaleny, równy apostołom, po to, żeby przypominać sobie i innym, że ciąży na nas tak wielka odpowiedzialność zachowywania, ale też i przekazywania naszej wiary w nienaruszonym stanie następnym pokoleniom.
Z pewnością warto stawiać świętą Marię Magdalenę za przykład w codziennym życiu. To postać, która mimo upływu wieków wciąż inspiruje swoją wiarą, odwagą i wiernością. To piękne, że duchowość, tradycja i życie młodych ludzi spotykają się w jednym miejscu i mają tak wyjątkową patronkę. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy na modlitewne uroczystości już 3 i 4 sierpnia. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Włodzimierz Misiejuk, kustosz Akademickiej Cerkwi Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.